Bolesław Lutosławski, Alchemia portretu.
Do rzeki na końcu naszego ogrodu przed chwilą wskoczył pies sąsiadów. Tymczasem ty jesteś zdania, że po raz pierwszy zobaczyłam wydrę, która pojawia się tutaj od czasu do czasu. No właśnie, czasem różnimy się w naszym spojrzeniu na fragmenty rzeczywistości. Ale kiedy stajemy przed obrazami, litografiami czy rysunkami Toulouse-Lautreca, jesteśmy zgodni. Genialna kreska. To wiem, natomiast nie wiem, dlaczego akurat ten plakat wybrałeś jako punkt wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy.
Nasza dzisiejsza rozmowa jest o instrumentalistach i ludziach, którzy występują. To są ludzie, którzy istnieją pomiędzy tym, co zostało wymyślone przedtem, stworzone na przykład jako partytura muzyczna albo poemat do zaśpiewania, do odtworzenia, a widownią. Bez nich ta partytura nie zaistniałaby. Ten poemat, podejrzewam, zostałby w szufladzie. Ale oni mają moc i ciekawość i są wyjątkowi tej umiejętności przekazania innym tego, co tam jest. I w sumie, kiedy zacząłem fotografować w Krakowie, byłem troszkę w tym świecie osób, które występują. I jednocześnie wtedy pojawiła się sprawa plakatu. Bo plakat jest istotnym elementem występów. Trzeba poinformować innych, że ktoś przyjedzie albo przyjdzie, pójdzie w jakieś tam miejsce i tam odtworzy to, co ich prawdopodobnie zainteresuje. I oczywiście ojcem, można powiedzieć, chociaż on podejrzewam by miał inne na ten temat zdanie, plakatu jest Toulouse-Lautrec. On był bardzo zaangażowany w to, co się działo na Montmartre w Paryżu. Na niego miał wielki wpływ Edgar Degas, ponieważ to była szybkość rysowania, była intuicyjność wręcz. A jednocześnie w tym, co robił Toulouse-Lautrec, była też finezja, ale to już był inny wiek. To już nie był czas impresjonistów. Tam była ta szybkość, ale i dokładność kreski. To jest ten koniec XIX wieku, kiedy pojawia się nowe myślenie. I ono jest bardziej dynamiczne, ono jest pod wpływem też i Japończyków, którzy wtedy zaczęli być już bardziej prezentowani we Francji, szczególnie w Paryżu.
Zresztą dodajmy, że na przykład monogram Toulouse-Lautreca, rysowany przez niego od pewnego czasu, kilka lat przed śmiercią, był wzorowany na jednym z wzorów z rękojeści japońskiego miecza. To HTL wpisane w okrąg przypomina rzeczywiście symbol. Jest to symbol właśnie z japońskiego miecza.
I to było dla mnie fascynujące, bo to wydawało się szybkie, proste, dynamiczne, a jednocześnie przekazywało tak dużo. Co było zaskakujące w tym dla mnie wtedy, że to było też bardzo w sumie ciepłe, że to było oczywiste, że on jest z tymi ludźmi zaprzyjaźniony, że ma czy bliższe, czy dalsze porozumienie z nimi, ale to była, ich lubił i oni jego. On spędzał z nimi dużo czasu, pijąc alkohol też i bawiąc się i słuchał ich, jak występowali. I jednocześnie oni mówili do niego, to ja chcę mieć plakat, bo występuje. I on zaczął projektować grafiki, to były wtedy wczesne litografie głównie. I ta jasność wizualna i ciekawość była jednocześnie natychmiast przekazywana i w ruchu tych osób, w umiejętności obserwacji nauczył się od Degas. To był taki jego mistrz. Dlatego ten plakat jest dla mnie takim bardzo... To jest plakat Aristide Bruant. Plakat z 1892 roku. Jest fascynujący w tym, ponieważ on z jednej strony przekazuje postać piosenkarza i człowieka, który miał też i własny kabaret, a jednocześnie jest w tym ciepło. Przekazuje to, że chce się przyjść na ten występ, chce się brać udział w tym, co Bruant nam stworzy, na wprost nas. Jest i ten czerwony szal, jest i kapelusz, jest jakaś atmosfera cała. tego, co widownia może się spodziewać.
Kule. To ma wspólnego plakat z XIX wieku, na przykład z Nigelem Osbornem, którego zdjęcie jest teraz przed nami. To jest portret, który zrobiłeś niedawno, w 2018 roku w Anglii. Nigel Osborne jest twoim przyjacielem.
Tak. Nigel Osborne jest człowiekiem tak ogromnym, jeżeli idzie o osobowość. Jest zarówno człowiekiem szlachetnym, mądrym, z ogromną wiedzą, ale przy tym wszystkim bardzo po prostu uroczy i miły. Ja zawsze mam uczucie, jak go spotykam niewystarczająco często, że chciałbym go po prostu objąć. A jednocześnie wiem, ile ten człowiek obserwuje, ile on wie o różnych sprawach. Nigel Osborne jest kompozytorem i muzykiem, instrumentalistą. On gra na skrzypcach, ale również na innych instrumentach. Ukończył studia w Anglii i w Polsce. Studiował przez jakiś czas w Warszawie.
Zresztą, dodajmy, pracował z Eugeniuszem Rudnikiem w Polskim Radiu, w studiu eksperymentalnym.
Czas jego w Polsce był dla niego bardzo ważny. On jest Anglikiem, który się bardzo zakorzenił w kulturze polskiej. Nauczył się też języka polskiego biegle. Było to zainteresowanie tym światem, którego on nie znał, aż przyjechał do Polski. I to jak gdyby był wstęp dla niego, bo on również spędził bardzo dużo czasu w Chorwacji i mówi po chorwacku, gdzie był w okresie walk, podczas wojny w Jugosławii. W Sarajewie był, w Bosni i w Mostarze, w okresie, jak było tam po prostu bardzo niebezpiecznie. Nawet opowiadał mi, on się czuł tak, że nic mu się nie może stać, aż tuż obok leciała ucha kula i on usłyszał ten świst. I sobie uświadomił, że to wcale nie jest takie bezpieczne. A pomimo to grał na skrzypcach w ruinach Sarajewa.
A dlaczego grał? Dlaczego tam pojechał?
Pojechał, ponieważ czuł, że kultura ochroni naszą ludzkość. To jest jego bardzo silne wewnętrzne przekonanie, że istotne jest bardzo, żeby przekazywać innym i dawać i wspomagać kulturę jako siłę do przetrzymania ciężkich czasów. Czy to będzie właśnie utwory, które on gra, jak również operę, którą też przedstawił tam.
Bo dodajmy, Nigel Osborne jest przede wszystkim twórcą oper.
Jest twórcą oper, które zawsze mają charakter społeczny. I również działał bardzo aktywnie z sierotami i w Mostarze przede wszystkim, ale i w Czeczenii. Ich uczył śpiewu, zabawy z instrumentami, żeby im dać inną przestrzeń, żeby im dać kulturę, którą oni sami mogą stworzyć. Jak ma się kulturę, to jest się osłoniętym od zła. To było zawsze jego przekonanie.
Ta sytuacja, której teraz jesteśmy świadkami, wojna w Ukrainie, te sygnały, które do nas docierają, na przykład, że gdzieś w podziemiach pomaga ukrytym tam ludziom przetrwać, to, że ktoś gra, to, że ludzie dają koncerty w ruinach, potwierdza to, o czym mówisz. Potwierdza intuicję Nigela Osborna, który bardzo często znajdował się na linii frontu, za linią frontu, na froncie po prostu i niósł tam swoją muzykę. Zresztą chciałabym, żebyś o tym opowiedział. Jak też można za pomocą muzyki sprawić, żeby złagodniały dzieci.
Nigel Osborne współpracował z śpiewakiem ogromnie sławnym Pavarotti, żeby stworzyć centrum dla sierot w Bosni, ale to samo on uczynił w innych miejscach też, gdzie przyjeżdżał, żeby miały po prostu inny świat niż świat strzelania, który jest groźny, który jest przerażający, które te dzieci przeżyły w swojej codzienności. Ponieważ jest człowiekiem tak ciepłym i do którego się ma natychmiastowe zaufanie, to te dzieci na niego tak też reagowały. A jeżeli nie reagowały, to on zaczynał spotkania od tego, że śpiewał im kołysanki w ich własnym języku. Co jest bardzo ładnym wejściem do tego, żeby stworzyć dobrą relację z dziećmi. które przeżyły jakieś zupełnie straszne rzeczy, one zaczynają po prostu z nim razem śpiewać. Może jest zło dookoła, ale my mamy własne piękne sprawy, my potrafimy stworzyć nowe. I to przekonanie jest niezwykle cenne, psychologicznie i psychicznie, i kulturowo. Jest to naszą siłą po prostu.
Dusza. Zrobiłeś zdjęcie Nigelowi w ogrodzie w Grantchesterze, które należy do rodziny Blumenfeldów, przy rzeźbie Elaine Blumenfeld. Ciągle wracam do pytania, jaki to ma związek z Toulouse-Lautrecem.
To ma ten związek, że ponieważ Nigel zna mnie tak dobrze, to on jest zawsze do mnie uśmiechnięty i miły. A mnie szło o coś innego. Ja chciałem, żeby to był Nigel fascynujący, żeby to był Nigel bogaty wewnętrznie i różnorodny. I szukałem czegoś, co byłoby w pewnym sensie, żeby on był troszeczkę ode mnie, jak gdyby mnie obserwował, bo on ma teraz coś ze mną zrobić. Oczywiście tego mu nie mogłem po prostu go tak poinformować, ale wtedy właśnie pomoc wizualna jest od Lautreca, ponieważ on podchodził do spraw w pewnym sensie obserwująco. Patrzył na tych swoich przyjaciół, ale nie angażował się w nich, jak rysował. Ja wam chcę pokazać tę osobę, jaka ona jest, jak jest intensywna. W tej sytuacji, ponieważ to był piękny dzień, i rzeźby były spokojne, wszystko dookoła było spokojne. I po jakimś czasie, to trwało jakiś czas, jak robiłem te zdjęcia, szukałem dynamiki w tle. Ja chciałem, żeby to był ten świat, w którym on musi działać. Jest to świat niebezpieczny, dynamiczny, nieprzewidywalny. Ale on jest spokojny i wie, co robi. On obserwuje w sposób spokojny i używa do tego wszystkiego, tego, co on wie. Ja zrobiłem mu wtedy dość sporo zdjęć, okrutnie się orientowałem, że one są dla mnie bezużyteczne. Aż wreszcie on jak gdyby zaczął patrzeć na aparat mój, patrzył w aparat już i wtedy to zdjęcie się stało. To jest właściwie jedyne zdjęcie z całej serii, które ja uważam jest odpowiednie i on też. Rozmawialiśmy o tym, on używa tego zdjęcia od czasu do czasu i powiedział, że nie będzie go używał za często, bo ono jest zbyt intensywne dla innych ludzi. Ale on powiedział, zobaczyłeś w moich oczach moją duszę. No to czy mogę prosić o wyższy komplement?
Ptaki. Wśród tych, którzy zajmują się muzyką, których treścią życia jest muzyka, jest Roman Jabłoński, wiolonczelista.
Tak. To było bardzo przyjemne spotkanie, bo ja oczywiście, ja znałem utwory, które on grał. Ja go słyszałem wcześniej. Przyjechał do Londynia, wtedy mieszkałem w Londynie i umówiliśmy się w pięknym miejscu. Ja powiedziałem, tylko musisz się ładnie ubrać od tego i zrobimy sesję, to będzie sesja. Przestrzeń była o charakterze klasycystycznym, spokojnym, bardzo światłym. Kiedy przyszedłem, on już miał ze sobą instrument, przepiękną, starą wiolonczelę, ubrany był bardzo elegancko. On powiedział, ja ci będę grał Bacha, utwory na wiolonczelę, które ja uwielbiam.
Dlaczego?
Bo jest w nich taki cudowny spokój dnia. One nie są na wieczór dla mnie, one są na rozpoczęcie dnia. I to jest w nich bardzo właśnie silne, że one są spokojne, a jednocześnie pewne siebie, rozwijają się naturalnie. One się dzieją, nie ingerują w świat, ale jednocześnie świat ma do nich szacunek, to jest ewidentne. Wliczając w to i ptaki, przypuszczam też.
Jak to?
Nie śpiewają, jak to się gra. Tak o tym mówił Casals, który był pierwszym właściwie współczesnym wiolonczelistą, który nie grał. I był taki czas, kiedy ja go słuchałem właściwie dzień w dzień, właśnie rano, zaczynając dzień. I Roman Jabłoński zaczął grać, a ja usiadłem tak na wprost niego, u jego stóp i słuchałem tego, co on grał. Jak gdy byłem tak zasłuchany, że nie robiłem mu zdjęć. Wiedziałem, że tam za nim jest piękny, klasycystyczny kominek, który wyglądał też spokojnie, czyli to było takie obramowanie, jak on grał. Ja patrzyłem na niego zafascynowany i zamiast robić zdjęcia, to patrzyłem na to. Ale patrzyłem przez obiektyw, z aparatem przy twarzy. I czułem, że ten utwór, on mnie prowadził. Prowadził do tego, kiedy mam zrobić zdjęcia. Ja nie jestem instrumentalistą, ale jak gdyby to mnie prowadziło i w pewnym momencie ten gest, który on zrobił, był właśnie taki, że ja przycisnąłem spust. To jest związane też i z tym, jak się robi zdjęcia, że to trzeba zrobić do przodu, że to jest ciut wcześniej i tak dalej. Ale to się stało w sposób tak naturalny, zgodny z tym, jak on grał, że jak gdyby ja go słuchałem i on zrobił to zdjęcie, można powiedzieć, grając. Utwór dał mi ten impuls, żeby go sfotografować właśnie w tym momencie.
To znaczy zrobić zdjęcie do przodu, jak powiedziałeś, oznacza przewidzieć ten ruch ręką.
Tak. I to było nie stąd, że ja znałem ten utwór, ja byłem po prostu częścią tego utworu już wtedy, jak on już grał. Zasłuchany byłem, ale jednocześnie jak gdyby byłem częścią tego zespołu. I w zespole była tylko jedna wiolonczela, a druga to był mój aparat fotograficzny. Ale one się zespoliły i z tego zrobiło się zdjęcie.
Dłoń. A fortepian? Tych, którzy siedzą przy fortepianie, też fotografowałeś.
Tak, to są bardzo dwa odmienne zdjęcia, dwa bardzo odmienne portrety. Jednym z nich jest Fu Tsung, chiński pianista, który studiował w Polsce i zajął trzecie miejsce za mazurki w konkursie chopinowskim 1955 roku, dawno temu. On przyjechał na studia z Chin, jak wygrał, wyjechał do Anglii, gdzie został. Jeździł później po całym świecie, był wielką inspiracją dla największych pianistów, takich jak Argerich chociażby, która o tym mówiła. On był sławny przede wszystkim z gry Chopina i mazurków. A to, co się stało, ja o nim nic nie wiedziałem, zanimśmy się spotkali, ale trzeba dodać, że ja byłem wtedy dość początkującym fotografem. Pamiętam, że usłyszałem, że przyjechał chiński pianista do filharmonii, więc poszedłem do filharmonii i zapytałem się, czy mógłbym mu zrobić zdjęcie. Nawet nie orientowałem się, jak powiedzieć to nazwisko jego. I ta pani, która tam była, była bardzo uprzejma i powiedziała, a, Fu Tsung. Ja mówię, o tak, właśnie tak, ja chciałem mu zrobić zdjęcie, czy mogę. Więc ona się go zapytała, umówiony byłem tam, nie wiem, chyba w następnym dniu, przyszedłem w tym następnym dniu, gdzie on ćwiczył. Był bardzo uprzejmy i życzliwy, no i zaczął grać. A ja byłem tak przejęty tym wszystkim, nie onieśmielony, przejęty tym, że ja tam siedzę i on rzeczywiście grał pięknie. I ja tak siedziałem troszeczkę niżej, miałem to wykadrowane, ale patrzyłem po prostu na niego i słuchałem. Dopiero po pewnym momencie zrozumiałem, że ja mam robić zdjęcia. I to było takie, aha, no tak. I wtedy wszedłem jak gdyby w to, co on grał. Z tym, że to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że fortepian istotą jest tworzenie rytmu. Jak zobaczyłem w tym momencie, że jego dłoń, ona tworzy rytm. Ona nie tworzy melodii, tworzy rytm. I wtedy właściwie patrzyłem, i słuchałem, jaki jest rytm. I wiedziałem, że w pewnym momencie, bo ja mam tutaj ogromną strukturę fortepianu, on potrzebowałem dłoni, potrzebowałem jakiejś akcji. Nie chciałem dłoni na klawiaturze, nie chciałem tam innych elementów. I raptem czułem, że ta dłoń się uniesie. I to jest też to, trzeba przycisnąć spust, zanim ktoś uniesie tą dłoń. Ale ja czułem, że teraz to się stanie. To nie było intelektualne, to było intuicyjne oczywiście. Rzeczywiście on uniósł dłoń i w tym momencie się zdjęcie naświetliło. O, można tak to określić.
Pokolenia.
A Chopin jest dla ciebie ważny?
Bardzo ważny. Ja myślę, że to nie tylko stąd, że oczywiście jest to tak zakodowane w naszej kulturze. Jak słyszę go, no to się czuję ogromnie właśnie Polski i Polakiem, cokolwiek to oznacza. Ale w Chopinie jest przepiękna od strony wizualnej, można powiedzieć, bo nie będę mówił o jego utworach, bo to przekracza moje umiejętności. Ale jest to również precyzja, ostrość pewna i delikatność, ale też cudowne odczucie duszy. Nie powiedziałem niczego, co jest odkryciem, ale to daje taką inspirację też dla mnie, wizualną. I to był człowiek bardzo, jak wiemy, bardzo skromny, a jednocześnie on doskonale wiedział, kim on jest. I delikatny był też z innymi. To też mi odpowiadało, że on nie był agresywny, tak jak on grał. Nie miał tą umiejętność obserwowania sytuacji innych ludzi i delikatność, jak z nimi był, o czym zresztą pisał Norwid w swoich wspomnieniach.
A w samochodzie nie słuchasz ani Bacha, ani Chopina, tylko Foo Fighters.
Tak, to takich utworów trzeba mieć szacunek. Można je grać dzień w dzień. Zresztą ja to często też robię. Ale tylko w sytuacji, kiedy ja naprawdę to usłyszę.
Bardzo lubię to zdjęcie, kiedy słucha syn słynnego dyrygenta. A ma chyba ze 2 lata.
Może 3. To jest dla mnie bardzo wzruszająca sytuacja, ponieważ ja byłem zaprzyjaźniony wtedy z orkiestrą London Sinfonietta. Fotografowałem ich często i przyszedłem właśnie na koncert. A co, nie był jeszcze koncert, to były próby i siedziałem na South Bank. Sala była pusta, jeśli chodzi o widownię. Na scenie była London Sinfonietta, którą przygotowywał do występu. Ogromnie sławny teraz, zresztą już wtedy był bardzo znany, Simon Rattle, który jest jednym z najwybitniejszych dyrygentów na świecie i on ich prowadził. Był wtedy bardzo młody. Ja siedziałem, patrzyłem, co się dzieje, ponieważ obok niego był jego synek, który miał wtedy może właśnie 3, może 4 latka. I orkiestra grała i jego synek zaczął tańczyć. I Simon zatrzymał orkiestrę i powiedział: spójrzcie, jak on was lubi, jak on do tego tańczy, dobrze gracie. I to też było urocze. Poszedłem na scenę i zacząłem ich fotografować. Jego synek usiadł na krześle dyrygenta. Obok stał, żeby on nie spadł oczywiście z tego krzesła, bo się to może stać, jego ojciec, czyli Simon Rattle. I dalej przygotowywał utwór z London Sinfonietta. Wśród tych instrumentalistów tuż na wprost Simona i jego synka, który się nazywa Sacha, było chyba 3 albo 4 saksofonistów. To był utwór nowoczesny. Wydaje mi się, że to był utwór Chęca, ale nie mogę tego sprawdzić, bo to było lata temu.
87 rok.
87 rok. Nie mogłem tego. Usiłowałem to znaleźć, nikt nie wie. I ja zrobiłem zdjęcie wtedy. I dopiero jak zobaczyłem teraz to zdjęcie, już sobie uświadomiłem, że ten synek jest bardzo przejęty tym, co widzi na wprost siebie. Że oni dmuchają w te jakieś przedmioty i z tego wychodzi dźwięk i oni grają do niego. Mało tego, jego ojciec patrzy na synka też, chociaż jednocześnie trzyma wszystko, żeby grać. Także cała sprawa jest skoncentrowana na tym malutkim chłopcu, który siedzi bardzo tym przejęty i bierze to do siebie. Więc oczywiście jak tylko znalazłem to zdjęcie, udało mi się skontaktować z tym chłopcem, który już nie jest chłopcem, tylko jest teraz bardzo znanym instrumentalistą, który gra na klarnecie. I nie pamięta oczywiście tej sytuacji. Ja powiedziałem do niego, to znaczy, to było takie przepowiedzenie tego, co będziesz robił. Bo zobaczyłeś, że ktoś dmucha w coś i stwarza muzykę. I teraz jesteś właśnie takim instrumentalistą. To on powiedział, no tak, rzeczywiście tak się stało. Ja pokażę to zdjęcie mojemu synkowi, który teraz ma 3 latka. No i tak się stało. Po 2 czy 3 dniach rozmawialiśmy na ten temat jeszcze raz. I jego synek powiedział, a tak, to ja, ale dlaczego dziadek tak wygląda? Bo dziadek wyglądał na 30 parę lat. Także on zupełnie nie połączył tej
sytuacji. Czyli synek odnalazł się po prostu w portrecie ojca sprzed lat.
Tak, tak. Także cała sprawa się związała w sposób tak uroczy, że do tej pory mam łzy w oczach, jak o tym myślę, bo to jest wzruszające, że ktoś, że jak gdyby to było takie przepowiedzenie jego przyszłości, a jednocześnie połączyło pokolenia na scenie, grając muzykę. A w dodatku jego ojciec, Simon Rattle, opowiadał o tym, jak przygotowywał chyba symfonię Beethovena, powiedział, ja znam symfonię, to mi idzie łatwo, bo moja mama, jak jeszcze się nie urodziłem, jak byłem w brzuszku, bardzo lubiła ten utwór i często go słuchała, więc ja jestem osłuchany.
Fortepian.
Paul Crossley jest jednym z najwybitniejszych pianistów angielskich, specjalizujących się zarówno w muzyce francuskiej na fortepian z początku XX wieku, jak Debussy, Fauré, ale również późniejszych, tak jak Messiaen. A ponieważ współpracował bardzo często z London Sinfonietta, która jest orkiestrą od muzyki współczesnej, nowoczesnej, wykonywał utwory Lutosławskiego, Góreckiego, Takemitsu z Japonii. Jest w nim wielka elegancja, jest to wielka dokładność, ale i elegancja. To jest takie piękno wycyzelowane, można powiedzieć. Coś, co rzadko jest w sumie w takich utworach, które grane są na fortepian na salach koncertowych. One jest i delikatność, ale i siła. Jest moc, ale delikatna i to jest wyjątkowe u niego. Wszedłem do niego do domu, piękny dom w Londynie, duża przestrzeń i tam stał ogromny fortepian. Ja pomyślałem, że oczywiście klasycznie w takich sytuacjach się robi zdjęcia z pianistą przy otwartym pianinie z klawiaturą. Ja myślałem, to go przytłoczy, to nie odda zupełnie istoty. To możemy tu wrócić do tego, co robił Toulouse. Skoncentrowałem się po prostu na osobie. To nie istotne jest to, że ktoś jest, ma ogromny instrument, że przestrzeń taką potężną. To jest człowiek. I ten człowiek reprezentował sobą potęgę utworów, ale jeszcze nie grał. Szło mi o to właśnie, żeby to było o nim. Powiem, że to zdjęcie jest dość odmienne tego wszystkiego, co ja robię przeważnie. Ponieważ ono ma elementy fortepianu, ale ten fortepian jest użyty niemal jak taka architektura troszeczkę. Jest w tym coś, co jest art nouveau, tej architekturze, która jest ciekawa, jest prawdziwą architekturą, ale jednocześnie ma bardzo dużo elementów z kwiatów czerpanych, z innych elementów, to się przeplata. I jak tak stanąłem, troszkę od niego odszedłem, od instrumentu, powiedziałem sobie, stanął tam. Zrobiłem to zdjęcie, także na tym zdjęciu jest i kwiat, który wyrasta z fortepianu. My wiemy, że to jest fortepian, tylko stąd, że my znamy fortepiany. To nie jest przedstawiony ten instrument, ale dlatego my wiemy, że to jest pianista. A za nim jest okno otwarte, które daje światło na to wszystko. I to jest właśnie to, jest to co on dostaje inspirację od kompozytora, a stwarza nam z tego wszystkiego utwór, którego my wysłuchamy. Bez niego ten utwór byłby niesłyszalny. Ja przedstawiam mu inne też zdjęcia, a on to zdjęcie bardzo chciał mieć na swojej stronie internetowej też, ponieważ ku mojemu zaskoczeniu w pewnym sensie jest to zdjęcie instrumentalisty, który nie gra.